W naszym studiu jest nasz gość, ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych, KUL, dzieło tutaj trzeciego tysiąclecia biblijne świętego Jana Pawła II. Witamy serdecznie.
Witam, pozdrawiam ojca, pozdrawiam państwa, szczęść Boże.
I poza tym asystent księdza profesora Witczyka, tak możemy powiedzieć, tak?
Tak jest.
A wiemy, że ksiądz profesor już jest w Toruniu, bo jutro jest dzień sławny, ważny, bo podsumowanie tutaj uniwersytetu.
Tak jest, telewizyjnego uniwersytetu biblijnego. Kończymy rok, akademicki. Spotykamy się z naszymi słuchaczami. Celebrujemy dzisiaj wieczorem Lectio Divina w nowym poświęconym kościele przy kampusie akademickim, a jutro dzień wykładów, spotkań, rozmów przy Słowie Bożym.
Tak jest. Rozpoczynamy jak zawsze modlitwą, westchnieniem do Ducha Świętego. Prosimy o Jego światło, żeby był z nami, nad nami, kiedy czytamy, rozważamy Słowo Boże.
O, drodzy państwo, drodzy słuchacze Słowa Bożego, dziś przygotowujemy się do 13 niedzieli zwykłej. Przeżywamy okres zwykły, zaczęły się wakacje. Nie znaczy to jednak, że w liturgii nic się nie dzieje, że w liturgii także odpoczywamy od Boga aktywnie działającego w naszym życiu i przemawiającego do nas. W liturgii Słowa, w liturgii Kościoła kolejne niedziele, mimo że nazywamy je zwykłymi, niosą w sobie wciąż ten sam ogromny ładunek, potencjał Słowa Bożego, które przemawia do nas, dotykając najważniejszych kwestii naszego życia. W kolekcie, czyli w modlitwie otwierającej liturgię, zbierającej nasze modlitwy także w 13 niedzielę zwykłą, modlimy się, żeby Bóg, który uczynił nas dziećmi światłości, nie dopuścił, aby ogarnęły nas ciemności błędu. Modlimy się, aby Bóg sprawił, byśmy żyli w blasku Jego prawdy. Kolekta otwiera naszą liturgię, jest to już wprowadzenie także w słowo, które usłyszymy za chwilę, otwiera naszą liturgię wielkim obrazem światła i ciemności, walką pomiędzy światłem i ciemnością. To są obrazy, które odnajdujemy u proroków, u wielkiego Trito Izajasza, proroka, który żyje po wygnaniu. Spogląda na powrót Boga do Izraela, powrót Izraela z ziemi wygnania, z Babilonii. Widzi zwycięstwo, wielkie zwycięstwo światłości nad ciemnością w życiu swojego narodu, który Bóg powołał znowu po upadku z ziemi nieczystej do swojej ziemi. Tych samych obrazów światła i ciemności będzie używał w swoich Ewangeliach Jezus. W Ewangelii Janowej w sposób szczególny będzie mówił o tym, że jest światłością świata, o tym, że przyszedł, aby ci, którzy żyją w mroku, przejrzeli na oczy, w prologu Ewangelii Janowej będzie nazywany światłością prawdziwą, która przychodzi na ten świat i wydaje wojnę ciemności. Innymi słowy, nasze życie to zmaganie pomiędzy światłem i ciemnością. Bóg, wchodząc w to ludzkie życie, powołuje nas, wzywa nas do tego, abyśmy stali się dziećmi światłości i abyśmy w tym świetle, w tej światłości trwali. I to właśnie temu powołaniu, które wyrasta na temat centralny naszej niedzieli, najbliższej niedzieli, poświęcimy nasze rozważania. To powołanie będzie się odmieniało na wiele sposobów w liturgii 13 niedzieli zwykłej. Powołanie w Starym Testamencie wielkiego proroka Eliasza, powołanie opisane przez świętego Pawła w życiu chrześcijanina do wolności w liście do Galatów i powołanie, które słyszą z ust Jezusa uczniowie wszystkich czasów, nie tylko ci, którzy poszli za nim wówczas w pierwszym wieku, ale wszyscy ci, którzy idą za nim do dzisiaj, a więc my także. Powołanie, czyli to, co robimy z głosem Bożym po zawołaniu nas po imieniu, czyli to, co dzieje się w naszym życiu po przyjęciu Słowa Bożego, które nas wzywa i woła. Wielki teolog XX wieku, jeden z wielkich teologów XX wieku, Karl Rahner, pisał, że nie ma życia świeckiego. Nie ma życia, które należy tylko i wyłącznie do człowieka. Tak księża, jak osoby zakonne, jak świeckie, wszystkie należą do Boga. A więc każdy z nas ma swoje powołanie. Powołanie, które trzeba po pierwsze odkryć, a po drugie być mu wiernym. Wszyscy jesteśmy wezwani przez Boga po imieniu. Co robimy z tym głosem wzywającym nas w życiu? Gdzie on wybrzmiewa? W jaki sposób Bóg nas powołuje i do czego wzywa nas Pan? Jak przedstawia się dynamika powołania w życiu każdego z nas? Dzisiejsze słowo ją opisuje w trzech odsłonach, jak mówiliśmy, w Starym Testamencie i w liście do Galatów i w Ewangelii, przybliżając nam ten sposób, w jaki Bóg przychodzi do każdego z nas. I przybliżając także i kładąc nacisk na tą ludzką decyzję pójścia za nim oraz na to nowe życie, które zaczyna się po wołaniu. Więc jak ono wygląda? Czym się charakteryzuje Boże wołanie? I jaką historię rozpoczyna w nas? Do czego nas wzywa? O tym w dzisiejszym słowie.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami. 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po to cię uczyniłem. Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.
Słyszeliśmy przed chwilą fragment pierwszej Księgi Królewskiej, fragment, który opowiada historię proroka Eliasza. Księgi Królewskie to część wielkiego dzieła deuteronomistycznego, dzieła, które powstawało właściwie od VII wieku przed Chrystusem, w czasach, kiedy Izrael upada, zmierza ku swojemu upadkowi. Historycy Szkoła Izraela analizuje tę historię i przyczyny upadku Izraela, starając się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby ten dramat się nie powtórzył. I starając się dać odpowiedź na pytanie także, w jaki sposób Bóg w tej historii swojego ludu wciąż działa. Ta historia nazywana jest także historią prorocką, Nie bez przyczyny kluczową rolę odgrywają w niej prorocy. A właściwie głównym bohaterem jest tu Słowo Boże, które prowadzi nam historię tak ludu, jak każdego pojedynczego Izraelity, wszystkich proroków także. Dzisiaj słyszymy o proroku Eliaszu, jednym z największych proroków Starego Testamentu. Postać rzeczywiście szczególna, bo skupiają się w nim jak w soczewce wszystkie cechy prawdziwego proroka, ale także wszystko to, co charakteryzuje autentyczne Boże powołanie. Eliasz, przypomnijmy sobie bardzo krótko jego historię, zostaje przeznaczony przez Boga do zadania, które przekracza jego siły. Ma wystąpić przeciwko jednemu z najbardziej pogańskich, potężnych królów północnych, izraelskich, Achabowi. Rzuca wyzwanie temu właśnie monarsze, rzuca wyzwanie także jego wpływowej małżonce, Jezebel, która propaguje w kraju kulty pogańskie, kulty fenickie, Baala. Eliasz nie tylko rzuca wyzwanie tej parze monarszej, która jakby sprzysięgła się, żeby wykorzenić wiarę w prawdziwego Boga, dokonuje spektakularnych cudów powstrzymania właściwie deszczu w kraju, który sprowadza suszę na Izraela. Prorok musi uciekać do pobliskiej Sarepty Sydońskiej. Tam wskrzesza syna wdowy z tejże Sarepty. Dalej, powracając do kraju, dokonuje spektakularnego cudu, sprowadza ogień z nieba, który pochłania ofiary, dokonuje także rzezi proroków fenickiego boga Baala. Później jednak ten sam prorok przeżywa potężny kryzys, opisywany także w pierwszej księdze królewskiej. Ucieka przestraszony jak dziecko przed zemstą żądnej krwi królowej Jezebel. Żałuje swojej misji, błaga Boga, żeby go zabił, pragnie, żeby zakończyła się ta misja szybką śmiercią. Wreszcie podtrzymany na duchu przez Pana wyrusza w 40-dniową wędrówkę, żeby stanąć na górze Bożej Choreb ze wszystkimi swoimi wątpliwościami. I tam właśnie na tej górze znajdujemy naszego proroka dzisiaj. Na tej górze, gdzie otrzyma od Boga nowe powołanie, gdzie Bóg także zapyta go wprost, co ty tutaj robisz, Eliaszu, wysłucha jego wszystkich żali. Spotykamy dzisiaj Eliasza. Bóg nie będzie użalał się nad swoim prorokiem, przychodząc tam wówczas na szczyt Chorebu. Wysłucha jego lamentacji, wysłucha lamentacji proroka, który twierdzi, że pozostał jako jedyny w Izraelu, jedyny sprawiedliwy. Eliaszowi wyraźnie ciąży misja, ale ciąży także samotność w tym kraju pełnym pogan, którzy nie nawracają się nawet po tak spektakularnych cudach. Eliasz czuje się dramatycznie sam. Bóg rzeczywiście odpowie na tę samotność już za chwilę, powołując Eliasza do tego, żeby namaścił na swojego ucznia Elizeusza. Tymczasem jednak Pan, paradoksalnie, nic nie ujmując z zadań Eliaszowi, jakby dodaje nowe. Dodaje nowe, każe mu zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Ma namaścić przyszłego króla Izraela, Jehu, ma namaścić także swojego następcę, proroka Elizeusza. Eliasz, przeżywający kryzys, innymi słowy, spotyka się z Bogiem, który potwierdza jego misję, który wskazuje także lekarstwo na tę sytuację kryzysową. Jeśli prorok czuje się sam, ma szukać także swoich następców. Ma właściwie szukać duchowych dzieci, czy czynić te duchowe dzieci. Ma innym przekazywać także Słowo Boże i usynawiać ich. Ma zyskać sobie nowych synów. I to właśnie w obliczu tego nowego syna spotykamy Eliasza dzisiaj. Spotykamy go w scenie, widzimy go dalej w scenie, w której namaszcza na proroka Elizeusza. I tutaj także, jak właśnie w soczewce, widzimy wszystkie cechy powołania. Tego, w jaki sposób Bóg przychodzi do każdego z nas bez wyjątku. Do wszystkich świeckich, duchownych, konsekrowanych. Po pierwsze, Bóg przychodzi przez drugiego. Tak właśnie przyjdzie do Elizeusza. Powołanie bardzo często jest, tak mówimy, zapośredniczone przez drugą osobę. Często w tym naszym Bożym życiu, czy to księży, czy w sposób szczególny może małżonków, kluczową rolę odgrywa druga osoba, która staje przede mną i ukazuje mi tą całą Bożą łaskę, miłość, miłosierdzie, bliskość wobec mnie. Bóg nie wybiera się osobiście w tę wędrówkę w północne krańce Doliny Jordanu, aby znaleźć Elizeusza. To powołanie dokonuje się gdzieś w okolicach Jeziora Galilejskiego, ale udaje się tam przez Eliasza, czy właściwie w osobie Eliasza. Powołanie ma zazwyczaj takich swoich ludzkich posłańców i mówi bardzo prostym językiem, najprostszym z możliwych. Więc wymaga, abyśmy po pierwsze otwarli swoje oczy na tych, którzy nas otaczają. To właśnie przez nich przychodzi i powołuje Bóg. Po drugie, Eliasz, zauważmy, nie spotyka Elizeusza pogrążonego w modlitwie i oczekującego z niecierpliwością na Boży znak, którego jakby się spodziewał. Eliasz widzi Elizeusza oddającego się swoim codziennym czynnościom, widzi człowieka zajętego swoją codzienną pracą. I to jest drugi charakterystyczny składnik powołania. Ono przychodzi nie tylko przez ludzi, ale także pośród naszej ludzkiej codzienności. I spotyka nas jakby zawsze nieprzygotowanymi do tej misji. Zaskakuje. Powołanie jako bezinteresowny Boży dar, czy to kiedy przychodzi w małżonku, którego Bóg nam daje, czy to kiedy przychodzi jako łaska powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego, przychodzi zawsze niezasłużone. Przychodzi zawsze z zaskoczenia. Zawsze zaskakując nas swoją hojnością i Bożą inicjatywą. I po trzecie wreszcie, widzimy Elizeusza jak orze w polu przy 12 parach wołów. Ta dwunastka intrygowała oczywiście czytelników pierwszej Księgi Królewskiej. Niektórzy dopatrywali się tutaj także zapowiedzi tych 12 pokoleń Izraela, które słowo prorockie właśnie i posłuszeństwu temu słowu prorockiemu może jeszcze ocalić od wygnania. To jest ta 12 pokoleń Izraela, których słowo Pana wciąż prowadzi przez proroków, ale można by te sceny także zinterpretować o wiele bardziej prozaicznie. Ta dwunastka, która tutaj się pojawia, to symbol dostatniego życia Elizeusza. To symbol jego po prostu ogromnego bogactwa. Więc pojawia się tu pytanie, czy Elizeusz zrezygnuje ze swojego dotychczasowego życia, ze swojego bogactwa, żeby stać się uczniem Eliasza. Elizeusz będzie musiał zostawić to życie dotychczasowe za sobą. Za chwilę zobaczymy go, jak składa w ofierze woły, którymi orał, na jarzmie, którym orał. To taki symboliczny ryt przejścia. Ryt, który ma go oddzielić od dotychczasowego życia i przeprowadzić do życia kolejnego. Ale to także znak tego, że kiedy decydujemy się na powołanie, na to, że pójdziemy już drogą, którą wskazuje nam Bóg, nie możemy mieć wszystkiego w tym życiu. W sensie nie możemy iść każdą drogą. Jedyna droga, którą wybieramy, wymaga także jakiejś ofiary. Wymaga pozostawienia za sobą także wielu innych rzeczy, tak jak życie kapłańskie zakonne wymaga pozostawienia rodziny i wszystkich ludzkich planów za sobą, tak życie małżeńskie wymaga wybrania jednego tylko ukochanego małżonka spośród wielu innych osób, które mamy, poświęcenia się jemu, a później dzieciom. To jest zawsze ofiara i odpowiedzialność. Elizeusz otrzymuje jeszcze czas, żeby pożegnać się ze swoimi bliskimi, ale Eliasz bardzo go tu ponagla. W tekście hebrajskim mamy bardzo ciekawą sekwencję dwóch bezpośrednio po sobie następujących imperatywów. Idź i wracaj, bo po cóż ci to uczyniłem, mówi prorok Eliasz do swojego ucznia. Idź, wracaj, dosłownie, bez żadnego łącznika w tekście hebrajskim, lek szuf. Można by przetłumaczyć, idź i natychmiast wracaj. Ostatecznie na głos Boga, który powołuje, który przedstawia nam jakąś drogę do pójścia, trzeba odpowiedzieć szybko, bez zbytnich kalkulacji. To jest kairos, to jest czas łaski, który się pojawia i może minąć. I ten czas jest bardzo ważny. Parafrazując słowa Koheleta, jest czas, kiedy Bóg mówi i kiedy trzeba na to słowo odpowiedzieć. Potem ten splot wydarzeń naszego życia lub nasze serce, które coraz bardziej wikła się w różnego rodzaju egoizmy, może już nie być zdolne do pójścia za głosem Bożym, a stawka jest bardzo wysoka. Bez Elizeusza Eliasz nie wypełni swojej misji. Bez Elizeusza, który właściwie doprowadzi do namaszczenia Jehu na króla Izraela, ta misja Eliasza nie będzie zwyczajnie kompletna. bez tego ucznia. To on będzie dalej prowadził ten król, także Jehu, pobożny zresztą, będzie dalej prowadził reformy jachwistyczne i walczył z zalewem obcych kultów. A więc Eliasz uruchamia tutaj przez namaszczenie Elizeusza ciąg Bożej historii, która będzie działała już przez kolejnych, przez jego uczniów i przez tych, których jego uczniowie uformują, ukształtują. Więc tutaj kończy się powołanie Eliasza, zostawiając nas w tym momencie właściwie z pięknym, pełnym obrazem tego, jak wygląda powołanie każdego z nas. Przychodzi przez drugiego. Bóg zawsze przychodzi w drugim. Przychodzi pośród naszej codzienności i ma swój czas, w którym trzeba koniecznie na nie odpowiedzieć. Jedyny czas, który w Nowym Testamencie będzie nazwany kairos, czasem łaski. Bóg przychodząc przynagla. Odpowiedz na moje słowo, bo ten czas, który się pojawia, później nie będzie już zwyczajnie taki sam.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie. Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, a jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę, postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czyńcie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa.
Kontynuujemy temat powołania, który tu w liście świętego Pawła do Galatów pojawia się w towarzystwie dwóch bardzo ważnych słów, pojęć wolność i duch. Niezależnie od tego, do jakiej misji, do jakiej drogi powołuje nas Pan, celem tej drogi jest uczynić nas prawdziwie wolnymi, uczynić nasze serce prawdziwie wolnym. O wolności jako stylu życia chrześcijanina powołanego mówi dzisiaj Paweł do nas w liście do Galatów. Ku wolności, woła apostoł do swojej wspólnoty, wyswobodził nas Chrystus. W tekście greckim pojawia się rodzajnik, a więc można by przetłumaczyć te słowa, wołanie świętego Pawła ku tej właśnie wolności, o której mówiłem wcześniej, tej, którą przyniósł Pan, tej, którą symbolizuje Abraham i Sara, tej, którą otrzymujemy z wiary, tej, która nie może być wysłużona i wypracowana tylko i wyłącznie naszymi ludzkimi czynami. Ku tej wolności, ku prawdziwej wolności, ku Chrystusowej wolności zostaliśmy wyswobodzeni. Paweł precyzuje to, bo mogą być różnego rodzaju wolności, czy możemy mieć różne pojęcia wolności, które prowadzą także do tragicznych historii, to ludzkie życie. W tej wolności, woła apostoł, trwajcie. W tej wolności trzeba trwać i wytrwać. Bo to jest jeden z tych darów, które w naszym życiu są bardzo kruche, którym nieustannie zagraża rzeczywistość egoizmu i naszego grzechu. Galaci narazili swoją wolność w Chrystusie, wracając do przestrzegania prawa żydowskiego. No, wydaje się, że nie jest to już temat tak bliski nam. Nikomu z nas, chrześcijan, nie przychodzi dzisiaj do głowy, aby wracać do starego systemu prawa żydowskiego i do zbawienia dzięki uczynkom prawa. Ale są inne niebezpieczeństwa, które czekają na tego, który został powołany do wolności. I o takich niebezpieczeństwach dalej Paweł w liście do Galatów mówi. Paweł ostrzega, że wolność może być systematycznie niszczona w nas przez ślepe życie dla przyjemności i przez to, że zaspokajamy nasze egoistyczne potrzeby ciała, jak nazywa to apostoł. Paweł pisze i woła do swoich duchowych dzieci: prawdziwa wolność to jest miłość i służba, na wzór służby Chrystusowej, duleja. Niezgoda i podział, egoizm, poszukiwanie przyjemności niszczą naszą ludzką wolność. Grzech niszczy nas jako osobę, sprawiając, że to wszystko, co cielesne, dobre w nas, ostatecznie obraca się przeciwko nam samym, przeciwko pierwiastkowi duchowemu. Paweł, mówiąc o tym, że grzech może mieszkać w naszym ciele i grzech może nas prowadzić do niewoli, używa tutaj znanego z filozofii epikurejskiej motywu ciała. Epikurejczycy, filozofowie grecy, wierzyli, że ciało jest mieszkaniem i siedliskiem grzechu, ale Paweł używa tego obrazu, nie podzielając wiary epikurejczyków, czy właściwie przekonania epikurejczyków o tym, że ciało jest złe i jest z gruntu mieszkaniem właściwie naszych pożądliwości i grzechu. To właśnie grzech jest odpowiedzialny za to, że w tym ciele, które z natury dobre powinno współgrać i współdziałać z duszą, pojawia się to tragiczne pęknięcie. Zamiast harmonijnie współpracować, ciało obraca się przeciwko duchowi. Sprawcą tego jest właśnie grzech. I tak ciało ze swoimi nieokiełznanymi pożądaniami wypowiada wojnę nam, duchowi, czyli także ludzkiej woli, która chce kontrolować życie. Ciało dąży do czego innego niż duch, a duch do czego innego niż ciało. Nie czynicie tego, co chcecie, mówi apostoł. Jedynym wyjściem, innymi słowy, dalej kontynuuje apostoł w liście do Galatów, jest pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu, Duchowi Jezusa. Jedynym wyjściem z tej tragicznej sytuacji, w której człowiek wydaje się być pęknięty sam w sobie, bo jesteśmy tylko egoistami, niezdolnymi do tego, żeby realizować swoje powołanie, jest powierzyć swoje powołanie i swoją życiową drogę Duchowi Chrystusa. Innymi słowy, jeśli chcemy prowadzić się sami w życiu, jeśli chcemy o własnych siłach zrealizować to życiowe powołanie, to spotka nas klęska, zwyczajnie rzecz biorąc, w naszym życiu. Czy to klęska w kapłaństwie, czy to klęska w życiu małżeńskim. O własnych siłach nikt z nas nie jest w stanie zrealizować swojej życiowej misji. Bardzo przejmującą świadomość tego mieli prorocy, których Bóg powoływał do swojej misji. Odpowiadali na to, jak Jeremiasz, Mojżesz, Izajasz, zawsze lamentacją. Panie, jesteśmy, czy Piotr w Ewangelii, jesteśmy tylko ludźmi grzesznymi. Sami o własnych siłach nie zrealizujemy powołania, do którego nas powołujesz. Ono przekracza nasze siły. I to jest miara autentycznego odkrycia także swojego życiowego powołania. Każdy z nas na pewnym etapie musi stanąć przed tą prawdą. Panie, to, do czego mnie powołujesz, przekracza moje życiowe siły. Potrzebuję ducha. Ducha, który poprowadzi mnie przez moją drogę powołania. Ducha, który pomoże mi tę drogę powołania zrealizować. No, ducha, który jako jedyny umożliwia bycie dobrym księdzem, żoną, matką, siostrą zakonną, zakonnikiem, bycie dobrym chrześcijaninem, przyjacielem. Duch jest kluczem do sukcesu naszego ziemskiego powołania. Innymi słowy, paradoksalnie, jedynym wyjściem, które pozostaje nam w życiu, mówi Paweł, jest pozwolić się prowadzić duchowi, oddać tę ścisłą kontrolę nad swoim życiem, stracić je i stać się wręcz niewolnikiem Pana, niewolnikiem ducha. To jest ten, który poszerza naszą przestrzeń wolności. Przestrzeń, którą tracimy, kiedy sami próbujemy realizować swoje powołanie.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im. I udali się do innego miasteczka, a gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
Dzisiejsza Ewangelia w bardzo ciekawy sposób podejmuje historię Eliasza i Elizeusza. Tę, powiedzmy, urwaną historię, którą pozostawiliśmy na etapie, kiedy się dopiero zaczęła zawiązywać. Eliasz powołał swojego wielkiego ucznia, który będzie kontynuatorem jego misji. Jezus także często, widzimy go w Ewangeliach, powołuje innych do pójścia za nim. W tych historiach powołania mamy nie tylko spektakularne sukcesy mistrza, który przyciąga do siebie tłumy i ostatecznie powołuje także 12, ale mamy także historię i mamy także sytuacje, w których powołanie trafia jakby w pustkę, w próżnię, albo w zamknięte, twarde, ludzkie serce. Takie powołania, wydaje się, portretuje dzisiejsza Ewangelia także. Jezus zaczyna od Samarii, w której chce się zatrzymać, ale nie chcą go tam przyjąć, nie chcą go tam słuchać. Słowo Jezusa powołującego nie wszędzie trafia na podatny grunt. Apostołowie chcą ukarać mieszkańców Samarii ogniem, który ma zstąpić z nieba, ale mistrz na to nie pozwala. Zgromił ich. Udali się do innego miasteczka. Jezus powołujący jest tożsamy z tym, który sieje bardzo hojnie Słowo Boże, ziarno Słowa Bożego. Wie, że będzie padało na bardzo różne gleby, na bardzo różne miejsca, obszary, skały, ciernie, nie tylko na żyzną ziemię, i zdaje sobie sprawę z tego, że to słowo będzie także odrzucane. W całej wolności pozostawia człowiekowi decyzję co do tego, czy przyjąć słowo powołania, czy też nie. Nie ukrywa także przed swoimi uczniami powołanymi wszystkich trudów i wszystkiego tego, co czeka tych, którzy pójdą za nim. Jezus nie jest rabinem z gatunku tych, czy mistrzem z gatunku tych, którzy będą łudzili swoich uczniów perspektywą łatwego i dostatniego życia. Bardzo szybko Jezus z tej perspektywy uczniów wyprowadza, kiedy ci zachwyceni cudami roją sobie już i marzą o życiu przy boku tak potężnego Mesjasza, wskazuje im drogę krzyża. I podobny kubeł zimnej wody wylewa na tych, którzy bardzo entuzjastycznie wykrzykują, że chcą za nim pójść. Jak mówiliśmy, dzisiejsza Ewangelia podejmuje historię Eliasza i Elizeusza w tym sensie, że Łukasz tą historią rozpoczyna wielką sekcję, kolejną sekcję swojej Ewangelii, która ukazuje Jezusa w drodze do Miasta Świętego, w drodze do Jerozolimy. Ta podróż rozpoczyna się w Galilei i rozpoczyna się bardzo ciekawie w tej okolicy, w której rozegrała się także historia powołania Elizeusza. Wiemy, że Eliasz z sukcesem powołał swojego Elizeusza, postawił przed nim także wymagania. Jezus stawia przed swoimi uczniami, tymi, którzy chcą za nim pójść, wymagania, które mają znacznie bardziej radykalną formę. Posłuchajmy ich pokrótce. Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz, mówi spotkany po drodze uczeń do Jezusa. Nie mam miejsca, gdzie mógłbym oprzeć głowę, wskazuje Pan. Czyli jestem ciągle w drodze. Ciągle dla innych. Czy chcesz dzielić ze mną takie niespokojne życie? Życie, które powiedzieliśmy w starożytności, dzieliliby cynicy, wędrowni rabini. To nie był stereotypowy obraz mistrza. Zazwyczaj rabin w starożytności w pierwszym wieku jednak miał pewną stabilność, miejsce, rodzinę. Był patriarchą i to życie także pociągało jego uczniów. Jezus idzie tu zupełnie wbrew, pod prąd konwencjom swojej epoki. A więc czy chcesz dzielić ze mną takie właśnie życie? Życie nieustannie w drodze. Życie dla innych, bez swojego domu, albo z takim bardzo szeroko pojętym domem, rodziną, która skupia bardzo wielu. Panie, pozwól mi pogrzebać mojego ojca, prosi drugi, którego Jezus wzywa do pójścia za nim. Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty głoś królestwo, odpowiada znowu niespodziewanie Jezus. No, grzebanie umarłych to jedna z podstawowych przykazań w Starym Testamencie. Właściwie przeklętym jest ten, kto tego nie czyni. Najgorszym przekleństwem jest doczekać się takiej śmierci, w której ktoś nie zostanie pogrzebany. Tu Jezus wzywa do pójścia zwyczajnie pod prąd także Bożym przykazaniom. Wreszcie zabrania żegnania się nawet z najbliższymi. Mówiąc, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa. O ileż bardziej zrozumiałe były słowa Eliasza. Kiedy Elizeusz poprosił go o możliwość pożegnania się z bliskimi, ten pozwolił mu, ale przynaglił. Jezus stawia przed swoimi uczniami wymagania, które wydają się być nieludzkie. Wzywa do zerwania więzów z najbliższymi, zabrania pochowania własnego ojca. To jest wręcz nie do pomyślenia dla tych, którzy go słuchają, pobożnych Żydów przestrzegających prawa, czy jakichkolwiek nawet pogan. Wreszcie lekceważy więzy rodzinne. Jak rozumieć to powołanie w ustach Jezusa? Jak rozumieć to, do czego wzywa swoich uczniów Jezus? Musimy zrozumieć te trzy sceny przez pryzmat zasadniczej prawdy, którą próbują nam przekazać. Jezus nie wzywa do lekceważenia więzów rodzinnych. Wiemy dobrze, że ma sam rodzinę, chociaż zostawia ją dla głoszenia Królestwa Bożego, ale zostawia ją po to, żeby wprowadzić ją także do Królestwa Bożego, a więc nie zapomina o niej. Jezus nie lekceważy tych więzów. Na pewno wiele rzeczy nauczył się od Józefa i Maryi. To jest jego pierwsza szkoła życia i pobożności. W tych trzech scenach przebija jedna zasadnicza prawda. Jezus to nie jest Eliasz. Między Eliaszem, który był największym z proroków Starego Testamentu, a Jezusem zionie przepaść, prawdziwa przepaść. Na ziemię stąpił ten, który nie jest już tylko i wyłącznie zwykłym prorokiem. To jest sam Bóg, wcielony Bóg. I dlatego właśnie mówi tak twardo i radykalnie. Ma prawo do naszego życia i ma prawo do stanięcia przed wszystkimi naszymi ziemskimi relacjami. Jeśli odkryjemy, kim jest ten, który woła do nas, który nas powołuje na swoją drogę świętości, jeśli to odkryjemy, nie będziemy się wahali, aby postawić go przed wszystkimi naszymi relacjami i aby uznać go za najważniejszą osobę naszego życia, aby dzielić jego styl życia, bo o to właśnie chodzi Jezusowi w tych trzech scenach. Tak jak mówi Jezus w Ewangelii Łukasza, nie mówi żaden prorok. Tak mówi tylko Bóg. Ten, który woła mnie, ma prawo do mojego życia. A więc Jezus już nie prosi, ale wymaga.
Proszę Państwa, naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. No i oczywiście dzieło trzeciego tysiąclecia. Czytamy Pismo Święte, rozważamy najbliższą niedzielę. A teraz pozostaje nam zaprosić jeszcze naszych słuchaczy do rozmów i także aplikacja tak zwana, czyli takie zastosowanie bezpośrednio, które tutaj ojciec przygotował, ksiądz przygotował.
Tak, więc jak widzimy, bardzo praktyczny temat, bardzo życiowy temat właściwie, który dotyczy każdego z nas. Słowo Boże w tym okresie wakacji nie daje nam odpocząć, nie daje nam właściwie wakacji od bliskości samego Pana i pyta o nasze przeżywanie powołania, o przeżywanie naszego życia jako życia powołanych przez Pana. Dzisiaj w Słowie widzimy to powołanie w trzech odsłonach. Widzimy, że to powołanie nie jest tylko domeną księży, osób zakonnych, sióstr, ale każdego z nas bez wyjątku, którym Bóg powierzył życiową misję w rodzinie, w firmie, w życiu społecznym, w parafii czy w naszym zakonie. Ten głos Boży, jak w historii Elizeusza, także przychodzi do nas w drugim. Więc pomyślmy o tych wszystkich, przez których Bóg przyszedł do nas. Księżach świeckich, małżonkach, dzieciach, przez których Bóg autentycznie powołał nas do nowego życia. Do życia w Jego bliskości. Dzięki którym właściwie odkryliśmy tę drogę, swoją drogę. Autentycznie swoją, piękną, pełną miłości i szczęścia drogę w życiu. Głos Boży przychodzi w drugim. Wkracza w moją codzienność. Zadaję pytanie o to, co jest podstawowym moim źródłem nadziei i radości. Jeśli są to pieniądze, plany na przyszłość, czy ludzka miłość, Bóg żąda, żeby to ustąpiło pierwszeństwa Jemu. Dlaczego? Bo wie, że wszystkie te rzeczy są zbyt kruche, aby na nim budować swoje życie. On nada trwałość wszystkim tym naszym ludzkim, kruchym wartościom. Historia Elizeusza pokazuje także, jak ważne dla Pana jest wypowiedzenie mojego tak. Bez tego ludzkiego tak, bez tej wolności, zgody na Boże powołanie, plan Boży jest zwyczajnie niewykonalny. Eliasz będzie niekompletnym prorokiem, jeśli Elizeusz nie zgodzi się na tę misję. Eliasz sam nie zrealizuje jej zwyczajnie. Potrzebuje Elizeusza. Bóg nie zrealizuje swojego planu zbawienia wobec moich bliskich, wobec innych, jeśli nie powiem mu tak, bo to moje powołanie jest dla niego kluczowe i realizuje się w mojej wolności. Ewangelia, która ukazuje nam Jezusa z kolei, uświadamia ogromną, zasadniczą różnicę, także między jakościową wręcz różnicę między Starym i Nowym Testamentem. Już nie jakiś prorok, ale sam Bóg woła mnie po imieniu, mówi do mnie, komunikuje się ze mną. Moje życie należy do Niego. To jest Bóg, któremu zależy na tym, żebym był szczęśliwy. On nie przychodzi, aby niszczyć ludzkie relacje, do których jesteśmy przywiązani. Nie przychodzi, aby wypędzić nas z naszych miejsc, znajomych, ukochanych miejsc, uczynić wiecznymi wędrowcami czy tułaczami. On powołuje nas do miłości, do prawdziwej wolności, jak mówi Paweł, do czystych, pięknych, pełnych miłości relacji. A więc co robię z tym głosem Bożego powołania w moim życiu? Jak je przeżywam? Co dzieje się z tym głosem powołaniu i jak odkrywam i realizuję moje powołanie? O tym chciałbym, żebyśmy także porozmawiali w trakcie naszego dzielenia się Słowem Bożym.
No właśnie, tutaj mam też wydanie, księże doktorze, Pisma Świętego, tego poznańskiego, pod redakcją księdza profesora Wolniewicza, tak? Mhm. I tutaj jest jeszcze to samo chodzi, tylko tu jest, że Syn Człowieczy nie ma dachu nad głową, prawda? A tam nie ma gdzie głowy położyć. Do czego wracam, że nawet to tak jakoś barwnie jest przedstawiane, że podobno w Niemczech jest sanktuarium, gdzie jest kamień, którego nie miał Pan Jezus, żeby mógł oprzeć głowę, prawda? Gdzieś. W tym sensie, że to było tak bardzo, bym powiedział, dla chrześcijan szokujące. Jak to? Syn Boży, prawda? No, mistrz apostołów, nie ma miejsca, gdzie by mógł się nawet położyć. To nie chodzi, żeby miał pałac, prawda, żeby miał jakieś zaplecze.
Głowę.
To sobie teraz wyobrażamy, że jest ewangelizator, no to tak, ma ze sobą jakąś tam, prawda, całą ekipę, jakiś camping, przyczepę, miejsca hotelowe, nagłośnienie, prawda, o spotkaniach i tak dalej. Nawet nie porównując oczywiście księdza Boszabora, ale w tym, bo to nie jest, prawda, oczywiście Bóg, ani, ale jakiś taki, prawda, uzdrowiciel duchowy ma to wszystko, a tu jednak była taka prostota życia i znaków. I Pan Jezus tak jakby mówi, pokazuje, mówi, ale chodź za mną, nie? Chociaż nie mam gdzie tego, lisy mają, ptaki mają, ja nie mam nic, ale chodź za mną. I tutaj nie ma tej licytacji. Nie ma tu, chodź za mną, a jak Jezus mówił, a zrobię cię, uczynię cię i tak dalej, tylko jest to proste, chodź za mną. Tak. I jeszcze jedno zdanie, gdyby można było jak to rozumieć, no właśnie, zawsze miałem z tym problem, zostaw umarłym grzebanie umarłych. Mhm. To znaczy co, można powiedzieć, że ci reszta ludzi jest umarłych dla kogo? Dla życia, dla ducha, no nie.
Mhm. Może zaczynając od tego pierwszego obrazu, czyli tego kamienia, którego Jezus nawet nie ma, żeby głowę na nim skłonić. To jest bardzo piękny obraz rzeczywiście. Jezus mówi obrazowo, obrazami do swoich słuchaczy. Oczywiście rozumiemy, że kryje się pod nim stwierdzenie, że Jezus nie ma stałego domu, rodziny, bo ten dom w starożytności oznaczał także bliskich, osoby, które otaczają nas i towarzyszą nam, ale z tych naszych najbliższych. Ale w tej scenie ukrywa się także bardzo piękna jeszcze intuicja powiązana z sceną męki, z pasją Jezusa. Tam po raz drugi pojawia się to słowo skłonić głowę, skłonić głowę. Jezus jedynym miejscem, w którym mówi się jeszcze raz, opisuje tym słowem skłonienie głowy Jezusa, jest właśnie krzyż. To tam Jezus ostatecznie znajdzie oparcie dla swojej głowy, czyli
Zakończenie misji, prawda, ziemskiej.
Tak, Łukasz sugeruje tutaj, że prawdziwym odpoczynkiem dla Jezusa, jego domem są ramiona Ojca, że to jest, bo krzyż oczywiście wyraża to oddanie się Ojcu przede wszystkim, że nawet nie tyle misja, co ta ufność, z jaką Jezus powierzy z siebie samego i skłoni swoją głowę, opierając ją na rękach Ojca, to jest ten prawdziwy odpoczynek dla Niego. A więc rzeczywiście jako człowiek nie miał tutaj oparcia w domu, nie miał tu luksusów, chociaż towarzyszyły mu także, wiemy o tym, osoby bogate, niewiasty, które utrzymywały czy pomagały ze swych finansów także utrzymać się Jezusowi i jego uczniom, to nie opływał tutaj w luksusy. Wybrał drogę ubóstwa, żeby pokazać tę drogę wolności wewnętrznej także. Jezus nie był wrogiem pieniędzy, ale równocześnie pokazuje, że prawdziwe oparcie, szczęście, dom znajduje się pełniąc wolę Ojca w jego misji. I ten drugi obraz, oczywiście to jest hiperbola, taka typowo semicka hiperbola, czyli wyolbrzymienie. Jezus nie twierdzi tutaj, że wszyscy ci, którzy oddają się temu światu, są umarli. Nie twierdzi też, że grzebanie zmarłych jest właściwie przyłączaniem się do tego świata umarłych. Nie, przez tę hiperbolę próbuje ukazać, jak naglącym imperatywem jest jego słowo. Ono ma pierwszeństwo przed najpierwszymi przykazaniami w naszym życiu. Przed czcią oddawaną Ojcu, Matce, rodzinie. To Słowo Boże wprowadza nas w nową Bożą rodzinę i jest imperatywem potężniejszym niż nasze więzy krwi.
A może też to, że każdy ma taką swoją rolę, swoją powołanie, a najważniejszym jest iść i głosić Ewangelię, prawda? Czyli tak. Zawsze się znajdą ci, którzy będą pochowają umarłych, uleczą, pomogą chorym, prawda, pocieszą wdowę. Ale to zadanie wy wypełniajcie jako moi uczniowie. Może to też jest
tak. Pierwszym
takie
zadaniem
zróżnicowanie.
Każdego z nas jest być wiernym, być uczniem Jezusa, a dopiero później te wszystkie relacje. Zresztą zauważmy, że Jezus, kiedy mówi swoim uczniom, żeby naśladować Go niosąc swój krzyż, nie mówi tego tylko i wyłącznie do osób zakonnych. To jest przesłanie dla wszystkich, bez wyjątku chrześcijan. Czyli to naśladowanie, pójście za Jezusem, bycie Jego uczniem jest pierwszym przykazaniem, w którym wypełniają się wszystkie inne przykazania bycia dobrym ojcem, matką, mężem, żoną. Innymi słowy, kto postawi Pana na pierwszym miejscu, będzie mógł wypełnić także dzięki Duchowi, którego daje Jezus, właściwie wszystkie swoje życiowe powołania.
A tak dla ciekawości, jak rozumieć, lecz Samarytanie go nie przyjęli, ponieważ zdążał do Jerozolimy, czyli
między Żydami a Samarytanami.
To wiemy, znamy historię, ale właśnie, tak, czyli oni tu, idziesz do Jerozolimy, to idź. Tak. Nam nie daj spokój, prawda?
No i wiemy, że w drugim wieku Jan Hirkan zniszczył sanktuarium Samarytan na górze Garizim, co pomogło także wynieść jeszcze tym bardziej sanktuarium jerozolimskie. Żydzi szczycili się, że jest to jedyne miejsce, w którym odbywa się właściwy kult. To miejsce, które Samarytanie pieczołowicie odbudowywali, zostało legło w ruinach, a więc tym bardziej nienawidzili tego miejsca, także Jerozolimy i Żydów. Więc wzmianka o tym, że ktoś zmierza w pielgrzymce do Jerozolimy, przywoływała tę bardzo bolesną historię z przeszłości. No i wszystkie animozje przy tym, sprawiając, że to słowo Jezusa tutaj zostaje także odrzucone.
Czyli tak widzimy już te ostatnie dni, że tak powiem, przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, takie jakby, może być takie, no...
Tak, to jest właściwie...
Bardzo mocne słowa, mniej jest przypowieści, więcej takich konkretów, takich, prawda, ostatnich jakby zdań, które żeby uczniowie zapamiętali.
Tak, tutaj oczywiście w tej drodze także pojawią się cuda i przypowieści, ale tutaj w 9 rozdziale tą sekcją właściwie rozpoczyna się nam ta podróż do Jerozolimy. Łukasz będzie portretował właściwie w 2/3 jego Ewangelii Jezus jest w drodze do tej finalnej mety, do ostatniego etapu swojego życia, czyli do Jerozolimy, gdzie ma wypełnić się jego misja także. To jest taki prorok, Syn Boży, Mesjasz, nieustannie w drodze do Miasta Świętego, nieustannie realizujący, jakbyśmy dzisiaj mogli powiedzieć w kontekście tej niedzieli, swoje powołanie, czy nieustannie.
I gdy Państwo sobie otworzą na przykład Pismo Święte w tym momencie, to jest 9-10 rozdział, to mamy takie trzy etapy. W drodze do Jerozolimy duch przebaczenia, więc przebaczyć, potrzeba wyrzeczenia, a więc od siebie, prawda, zacząć i rozesłanie uczniów. Czyli może być rozesłanie, dopiero wtedy może być skuteczne, kiedy jest i przebaczam, i też sam biorę krzyż na siebie. Więc jest bardzo trudne rzeczy, bo mamy z tym problem najczęściej, prawda? Przyjdziemy przebaczyć, no i coś od siebie wymagać. Już nie bierzemy tego krzyża, mówimy ten plecak, nieraz już doświadczy. Też takie słowo się pojawia, chociaż Pan Jezus wziął krzyż na ramiona, a nie plecak i szedł na Golgotę w strasznym uniżeniu.
Jeśli jako chrześcijanie mamy głosić Ewangelię pojednania, to trudno, żebyśmy sami głosili ją niepojednani. Jeśli jesteśmy mało przekonującymi świadkami, także to słowo nie ma w nas szansy być autentycznym, mocnym, zbawiającym słowem. Więc to pojednanie przeżyte w swoim życiu także dzięki łasce Ducha Świętego jest dla uczniów tak koniecznym etapem przygotowania do głoszenia słowa.
Zapraszamy naszych słuchaczy w takim razie, bo zawsze jest tradycja piękna, że właśnie Państwo się odzywają, pytają, rozmawiają, nie pouczają naszego gościa, ale pytają się i korzystają jak ze zdroju mądrości, więc zapraszamy do tego 655-23-55, 655-23-56, dla zagranicy 56-655-23-33-56, 655-23-66, rozmawiamy, szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze, ale Panie Krzysztofie, prosimy.
Powiedziałbym, że ksiądz profesor Marcin właściwie to wszystko podsumował, wszystko właściwie powiedział, a tyle, co mi jakoś ten mój wdowi grosz i serce dyktuje, to bym tylko tyle dopowiedział, że no niełatwe były te perykopy i te zestawienia, ale jednak ta cudowna myśl Boża tutaj wyrażona, to ja ją to tak zrozumiałem, bo ja bym to tak nazwał, że to właściwie była taka panorama, jakby to powiedzieć, sukcesji powołania, bo ksiądz profesor powiedział, że to właściwie prowadzi nas do odkrycia naszego powołania. I tak jak tam na początku występuje Eliasz, Elizeusz, dzisiaj byłem zdumiony w południe na mszy świętej tutaj w konwencie dominikańskim, że było czytanie w związku ze świętym Janem Chrzcicielem, było czytanie na temat powołania Dawida na króla. A jak już usłyszałem to, że tam według Jeremiasza, jak jeszcze raz usłyszałem tą perikopę, że zostałem powołany od łona, znaczy mojej matki, i ty znałeś moje imię, to od razu mi się to przesunęło z kolei tak w tej sukcesji na osobę tego jednego z największych wikariuszy chrystusowych w historii Kościoła, jakim był nasz Ojciec Święty, bo przecież już myśmy, Ojcze Januszu, tam rozważali to w ostatnich dniach, tygodniach, że właśnie tam, kiedy 18 maja rodził się ten cudowny, niezwykły papież w historii Kościoła, no nie było tego Ojca Ziemskiego. Dopiero przyjechał na chrzest na 20 czerwca, którego to mieliśmy tutaj rocznicę. I teraz nas to prowadzi do tego, że my już chyba nie musimy specjalnie szukać jakichś niezwykłych, no ja nie wiem, jak powiedzieć, modeli, jakichś niezwykłych figur, bo to, czym Pan Bóg nas tutaj, Polaków, obdarował, to już jest tak ogromnie wiele, że tylko wystarczy powiedzieć to, co myśmy już też, Ojcze Januszu, mówili. No, do rzadkości należy, że Pan Jezus się w historii Kościoła objawił jednemu czy drugiemu świętemu, ale nam się objawia, to żeśmy to kiedyś tu ustalili, przy każdorazowym spotkaniu z drugim człowiekiem. I teraz suma tego spotkania plus nasza pokora i modlitwa ma nas doprowadzić do tego, ażebyśmy odkryli, jaka jest ta właśnie wola powołania w stosunku do nas. I pomimo tej kruchości, pomimo tej grzeszności, to się jakoś tak do końca właśnie wypełnia.
Rozumiemy.
I widzimy tą karykaturę, tak. Ostatnie słowo jeszcze. Widzieliśmy dzisiaj tą właśnie całą karykaturę, że kiedy początki Unii były takie pobożne i takie chrześcijańskie, a jak zaszły zupełnie zeszły z drogi na takie straszne pogaństwo, no to teraz widzimy to, co mówił tam pan Kuźmik o tej histerii, której nie mamy się zupełnie nie przejmować, tylko oddać się Chrystusowi do końca oraz dziewicy niepokalanej z Pomożycielki.
Dobre złego początki, lecz koniec żałosny. Ale panie Krzysztofie,
Bóg zapadł, miał być
wdowi groża, pan całą skarbonkę nam tutaj wysypał, więc dziękuję panie Krzysztofie, księże doktorze, bardzo prosimy.
Tak, to króciutki tylko komentarz, w 100% zgadzam się z tym, że jak widać to zresztą w Słowie Bożym, Bóg powołuje przez drugiego. W Wielkim Papieżu dał nam także doskonały przykład, wzór, model właściwie powołania, które także przychodzi właśnie w codzienności, jak papież odkrywał ten swój dar, charyzmat, dar i tajemnicę wciąż dla niego ogarniającą go powołania. Jak ono rozwijało się w bardzo niesprzyjających okolicznościach, jak wymagało wyrzeczeń, rzeczywiście mamy w tym powołaniu wszystkie autentyczne cechy powołania prorockiego, a równocześnie ten rys wolności, którą papież nasz ukazywał w sposób zdumiewający, przepiękny, cudowny wręcz w swoim powołaniu. W wolności, w jakiej wychodził do drugiego człowieka, w jakiej jednał się z innymi braćmi w wierze, w jakiej właściwie wprowadzał Kościół w tę wiosnę, w nowe tysiąclecie. No, cudowny przykład autentycznie kochającego, spełnionego, wolnego człowieka, któremu powołanie dodało skrzydeł. Także dziś mamy go jako świętego, czyli dotarł tam, gdzie właściwie każde powołanie Boże nas prowadzi, czyli do Królestwa Bożego.
Mamy kolejny głos, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza.
Witamy.
Ja mam trzy pytania. Po pierwsze, to u Mateusza 4,13 pisze, że Jezus zamieszkał w Kafarnaum, więc miał jakieś mieszkanie, stamtąd wychodził w świat, a w świecie no to różnie było. Raczej nie miał gdzie głowy położyć. Drugie pytanie, dlaczego ksiądz nazywa małżeństwo ofiarą? Przecież Bóg po to stworzył kobietę i mężczyznę, żeby byli małżeństwem, pobłogosławił, mają się rozmnażać, więc to jest sama radocha. Po trzecie, w Księdze Rodzaju pisze, że Bóg obiecał Abrahamowi, że Izmael będzie miał 12 potomków książąt. No i tak się stało. Natomiast nie znajduję, gdzie obiecał to Izraelowi. No gdzieś to może jest, ale ta zapowiedź pokoleń 12 dla Izraela. On miał 12 synów, owszem, z dwóch żon, dwóch służących, no ale zapowiedzi nie znalazłam. To tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże, pozdrawiamy.
No bardzo dziękujemy, bardzo konkretne pytania. Jezus ma swoje miejsca, w których się zatrzymuje, Kafarnaum, czyli dom Piotra, dom Andrzeja. To jest powiedzmy taka jego jedna z baz. Inną będzie dom Marty i Marii w Betanii i Łazarza. Więc to stwierdzenie, że Jezus nie ma domu, nie oznacza, że nie ma się gdzie zatrzymać, ale to nie jest wciąż jego dom, bo tutaj mistrz mówi o tym, o czym świadczą także teksty rabinackie, czy nawet teksty mądrościowe. W starożytności szanujący się rabin czy mistrz miał swoją szkołę, która była usytuowana czy ulokowana w jego domu często, gdzie przyjmował swoich uczniów. Więc ten dom był obrazem tej szerszej rodziny, także uczniów, którzy tam się gromadzili, ale także rodziny, którą rabin posiadał i na podstawie której można było powiedzieć także, czy jest dobrym mężem, sługą Bożym, czy w tym zarządzaniu domem także się sprawdza. To był pierwszy praktyczny sprawdzian. Więc Jezus nie ma takiego domu. Nie ma takiej rodziny, którą każdy mędrzec... No mówi się, że ten pierwszy wiek w ogóle charakterystyczny był pod tym względem, że rabini wręcz nakazywali posiadanie takiej rodziny. Kto nie ma syna albo córki, mówili, to ten jakby wylewał krew na ziemię, albo inni mówili, kto nie ma żony ani rodziny, na pewno trudni się przez całe życie grzechem, albo myśli o grzechu, mówili inni, no nie realizuje Bożych powołań, czyli to życie w celibacie, szczególnie w tradycji rabinackiej, było rzeczywiście czymś zupełnie dziwnym. Jezus to życie w celibacie wybiera właśnie dlatego, że jest to życie, które ma po pierwsze być oddane absolutnie drugiemu, po drugie to już jest życie dla królestwa tutaj na ziemi. Życie nowe, które będziemy widzieli w nim, także zmartwychwstałe. I taki sens ma także nasz chrześcijański celibat. To już jest życie tym życiem zmartwychwstałym, nowym, całkiem dla Pana. Więc to Kafarnaum, jeśli chodzi o Kafarnaum. Jeśli małżeństwo jest ofiarą, to w tym w sensie, że ono wymaga bardzo wiele także od małżonków, także poświęcania się, bo doskonale wiemy, przecież nie jesteśmy dziećmi, wyrośliśmy w rodzinach, mamy swoich bliskich. Wiemy, ile radości daje życie małżeńskie i rodzinne, wiemy także, ile pociąga za sobą trudów. Moja siostra, może podając ją za przykład, twierdziła, że to się właściwie jakoś równoważy. Oczywiście nie zamieniłaby tej drogi powołania małżeńskiego na żadną inną, bo to jest jej droga, autentycznie jej, ale ona wymaga także poświęcenia. Może tak, oczywiście małżonkowie nie są ofiarami losu, ani żadnymi ofiarami. Tak jak poświęcenia wymaga droga kapłańska. No i wreszcie ta dwunastka, nie przywiązywałbym do niej takiej wagi w obietnicach abrahamowych, bo Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku. No i wypełnił te obietnice, dając mu najpierw syna Izaaka, później kolejnych synów Jakubowi, z których już rodzi się tych właśnie dwunastu patriarchów, początek 12 plemion Izraela. Dwunastka synów Izmaela, myślę, jest kalką tych 12 synów potomstwa Jakubowego i 12 pokoleń Izraela. Ona wyznacza, czy oznacza tutaj pełnię Bożego błogosławieństwa, także pełnię dostatku, którą cieszą się patriarchowie i którą symbolizuje także ten lud Izraela. I 12 apostołów, nowy lud przymierza.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Nasz gość, ksiądz dr Marcin Kowalski. Odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witamy pana Pawła z Płocka.
Witam serdecznie. Ja pytania nie mam, ale chciałem się podzielić pewną refleksją, która też, powiedzmy, w jakiś sposób jest potwierdzona przez doświadczenie własne. Otóż jeżeli apostoł Paweł sugeruje nam dominację sfery duchowej nad cielesną, to wskazuje właśnie na potrzebę takiego kształtowania własnego życia, bo wie, jaka jest potęga ducha, który dźwiga całą sferę cielesną. Przecież to duch ożywia, tak jak mówi pismo, śmiertelne członki naszego ciała. I aby osiągnąć pewien etap dojrzałości czy sprawności duchowej, trzeba tego ducha w codzienności karmić strawą duchową. A menu duchowe, które Pan Bóg proponuje, jest bardzo bogate i wystarczy na przykład ten psalm, który mówi, że błogosławiony człowiek, który rozważa Słowo Boże dniem i nocą, tak i tak dalej, jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. I duch właściwie nakarmiony powoduje, że przy jego pomocy człowiek może poskramiać niewłaściwe pragnienie ciała, a wręcz postępując według ducha, nie słucha potrzeb ciała. I kształtowanie ducha odbywa się między innymi na drodze rezygnacji z pewnych propozycji sfery materialnej i, co jest w tej sprawie istotne, rezygnacja w imię Chrystusa, bo ja tak właśnie odczytuję tę Ewangelię, bo tutaj mówi, bo Jezus powiedział taką obietnicę, kto w imię moje zrezygnuje z czegoś tam, prawda, nie sposób, żeby nie otrzymał stokroć więcej. I tak właśnie odczytuję tę Ewangelię, w której Chrystus zawarł swoisty radykalizm dla kogoś, to chcę pójść za nim. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Mhm. Bardzo dziękujemy
bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy za te słowa. Raz jeszcze zgadzam się z nimi absolutnie. Paweł, oczywiście zasugerowałem tu pewne podobieństwo z myślą grecką, ale nie myśli po grecku. To ciało jest dla niego także jak najbardziej koniecznym, pozytywnym składnikiem naszej natury, ale jest realistą, rzeczywiście zdaje sobie sprawę, że właśnie ciało jest tą sferą, która często jest narażona na ataki złego, czy bardzo łatwo staje się także narzędziem, jeśli nie poddany Pana, Duchowi Bożemu, Duchowi, który ma moc prowadzić nas tymi drogami Ewangelii, Bożych przykazań. Święty Franciszek wyrażał tę prawdę o współdziałaniu ciała i ducha i o tym, że jedno musi być poddane drugiemu, to znaczy ciało duchowi. Bardzo prostym obrazem mówił: ciało to taki nasz brat osiołek. Nad nim musi panować wola, żeby ten brat osiołek nie poniósł nas w kierunku, w którym nie chcemy wędrować. A więc żeby to ciało miało pełniło właściwie swoją rolę, a przecież przez nie wyrażamy się jako ludzie, przecież przez nie także komunikujemy się ze sobą, czujemy, ale także wyrażamy miłość. Więc konieczny i przepiękny składnik naszej natury, żeby jednak nie poniósł nas w stronę, w którą nie chcemy iść, żeby to nasze życie nie uczynił utrapionym i dramatycznym, potrzeba tego prowadzenia ducha. I tu zgadzam się, że duch ma w sobie tę moc, siłę, która może nasze ciało uczynić takim właśnie pięknym narzędziem wyrażania miłości i realizowania swojego człowieczeństwa. Musimy wszakże otworzyć się na tego ducha Chrystusowego, bo nie mamy go także sami z siebie, nie jesteśmy jego źródłem.
Podsumowujemy już naszą audycję, zapraszając wszystkich do lektury jeszcze Pisma Świętego, żeby mieć pod ręką, mówimy tak praktycznie, jak Ojciec Święty zachęca, żeby mieć przy sobie, w kieszeni, w marynarce, w torebce Ewangelia, a szczególnie, żeby jeszcze przeżywać bardzo liturgię słowa, którą mamy w czasie Eucharystii, tej niedzielnej, tej uroczystej, prawda? Jest to taka zachęta, po to mamy te programy.
I po to, żeby podziękować może w trakcie tej Eucharystii niedzielnej za swoje powołanie, które każdy z nas otrzymał jako autentyczny, niezaprzeczalny dar Bożej miłości, bo nikt z nas nie prosił się o swoje życiowe powołanie, nikt nas nie wyobraził sobie tej drogi życia po ludzku tak, jak ona się przedstawia dzisiaj. Ona jest dziełem Boga, ona jest Jego darem dla nas. Odpowiedzieliśmy na ten dar w wolności także i rozpoczęła się ta cudowna historia wtedy właśnie, po tej odpowiedzi, naszego życia razem z Jezusem. Więc dziękujmy za dar powołania, czy to kapłańskiego, czy rodzinnego, małżeńskiego. One wszystkie są przepiękne, tworzą całą tę mozaikę Kościoła. Bez jednego nie ma drugiego, bez powołania nawzajem się uzupełniają. Bez naszego powołania nie ma także powołań innych. Bez naszej odpowiedzi tak na Słowo Boże nie możemy prowadzić dalej innych drogą ich powołania, a więc pamiętajmy, że ten ciąg świadków powołanych nie może się na nas skończyć.
Ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Biblijnych KUL i piosenka Tajemnica Powołania o powołaniu świętego Jana Pawła II. Dziękujemy bardzo
za
obecność. Pozdrawiamy i jutro ważny dzień, będziemy też w nim uczestniczyć, prawda?
Tak jest.
Jeśli chodzi o zakończenie tutaj telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.
Tak.
Pozdrawiamy kogoś?
Pozdrawiamy wszystkich, którzy oczywiście zbierają się dziś na zakończeniu Uniwersytetu Biblijnego, naszych drogich słuchaczy, zaprzyjaźnionych księży, naszych pasterzy, wszystkich członków Wspólnoty Dobrego Słowa i Eucharystii, kleryków na Seminarium Duchownego w Kielcach, którzy właśnie kończą swoją sesję, rektora, zarząd naszego księdza biskupa oczywiście. Wszystkich bliskich naszemu sercu, rodzinę także, bardzo serdecznie brata, który właśnie się ożenił, serdecznie także pozdrawiam.
Zapłać.
To było nagłe jak olśnienie, po którym radość trwa i pewność, i światło jak wewnętrzny spokój, innym nam mową nie. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się ciałem. I nikt sam sobie nie bierze godności. Pan powołuje, Pan powołuje z wysokości. Matka ucząca go pacierza, ojciec modlący się tak ofiarnie, pierwsze domowe seminarium. Gdy straszna wojna ludzi niszczy, to cel kapłaństwa staje się czysty i jeszcze tyranowski Janek wciąga Karola w żywy różaniec. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się ciałem. Jest się posadzką dla innych braci. Wreszcie misterium włożenia rąk staje się ciałem słowo ksiądz. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się ciałem. Nie, nikt sam.